Gościem audycji aktualności dnia jest pan Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, wciąż europoseł, kadencja. No właśnie, panie pośle, tak też tytułem informacji, do kiedy sprawuje pan poseł mandat europosła tej kadencji, jak to wygląda przed wyborami? Czy do samego dnia wyborów, czy jakoś to się kończy, jakieś podsumowanie oficjalne?
Tak, mamy przerwę na kampanię wyborczą, będziemy mieli przerwę w maju. Maj jest miesiącem, w którym parlamentarzyści pełnią swoje obowiązki ze względu głównie na kampanię, ale nie tylko. Ci, którzy będą kandydować, pełnią swoje obowiązki w Polsce, ale zanim rozpoczniemy tą przerwę majową, bardzo dużo będzie działo się jeszcze teraz w kwietniu, bardzo dużo ważnych rzeczy, bardzo ważnych głosowań. Później wracamy po wyborach czerwcowych. Mamy jeszcze posiedzenie w lipcu, no właściwie dwa posiedzenia, ale jak mówiłem, dzieje się bardzo dużo. Zanim każdy z nas rozpocznie kampanię wyborczą, to będą bardzo ważne głosowania, które także w mojej ocenie będą wskazaniem dla wyborców, kogo powinni, kogo chcą poprzeć, a kogo wręcz przeciwnie, ponieważ teraz na zakończenie tej kadencji procedowane będą arcyważne dokumenty, jak między innymi pakt migracyjny, o którym mówimy już od kilku lat, przy czym mało kto wie, że właśnie 10 kwietnia odbędzie się finalne, najważniejsze głosowanie, w którym będą głosowane dokumenty wchodzące w skład paktu migracyjnego, bo pakt migracyjny to nie jest tylko jeden dokument, ale seria rozporządzeń, dyrektyw, które będą tego dnia głosowane, a więc zachęcam słuchaczy Radia Maryja, aby obserwowali 10 kwietnia wyniki głosowań, bo one będą bardzo mocnym wskazaniem, będą pokazywać, kto troszczy się o ojczyznę, kto zwraca uwagę na bezpieczeństwo Polski, kto tak naprawdę głosuje tak, jak deklaruje, bo bardzo często jest tak w ostatnich tygodniach i miesiącach, że ze strony obozu rządzącego obecnie w Polsce, co innego słyszymy w polskich mediach, czy w mediach polskojęzycznych, a co innego dzieje się w Parlamencie Europejskim. Bardzo dużo takich sytuacji jest, obserwuję je, że deklarują w mediach polskojęzycznych co innego, kiedy są w Polsce, a co innego robią, głosując tutaj w Parlamencie w Brukseli.
Czas zatem przed nami gorący. Chciałbym zapytać o ten pakt migracyjny, skoro już przy nim jesteśmy. Czy to jest normalna kwestia, jeżeli chodzi o procedowanie tych spraw? Czy mamy tutaj do czynienia z jakimś pośpiechem w tej kwestii? Bo na przykład ci, którzy dziś rządzą w Parlamencie Europejskim, mają większość, spodziewają się, że mogą jakieś zmiany czy przetasowania po wyborach mieć miejsce.
Nie, no dzieje się to arcyszybko. No nigdy nie było tak, aby podjęto porozumienie w sprawie jakiegoś dokumentu. No w tym przypadku, jeżeli chodzi o pakt migracyjny, to tak zwane porozumienie zostało osiągnięte 20 grudnia 2023 roku. Mamy kwiecień i mamy już finalne głosowanie. To jest kwestia kilku miesięcy i nagle dokumenty są przyjmowane. To jest niespotykane w Unii Europejskiej, zbiurokratyzowanej, bardzo często rozwlekającej procedowanie wielu dokumentów. To się dzieje arcyszybko. No wiemy dlaczego. Przecież trzeba przypomnieć, że tak jak mówiłem, 20 grudnia 2023 roku było to ogólne porozumienie tak zwane. No my byliśmy przeciwko, więc my jako Prawo i Sprawiedliwość, europejscy konserwatyści i reformatorzy nie zgadzaliśmy się na to rozwiązanie, na przyjęcie tego dokumentu. Później 14 lutego w Komisji LIBE było głosowanie. Tutaj Europejska Partia Ludowa i poseł sprawozdawca przeforsował to w komisji. No i od 14 lutego mamy bardzo krótki okres czasu, mamy kwiecień i już mamy głosowanie w Parlamencie Europejskim. A więc tak, ojcze, to dzieje się niespotykanie szybko. Chce się przyjąć ten dokument bardzo szybko, właściwie serię dokumentów, bo to jest i rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją, to jest rozporządzenie w sprawie systemu Eurodac, to jest taki system, który miałby mówić, kto przyjeżdża. Oczywiście on się nie sprawdza i to, w jaki sposób chce być przyjęty, jest dla nas nie do przyjęcia. To jest też rozporządzenie w sprawie kryzysu i tak zwanej siły wyższej. No, na przykład proponuje się, aby ci, którzy przybywają nielegalnie też, mogli powołać się na kryzys klimatyczny. Po prostu komuś jest za gorąco, ktoś źle się czuje w miejscu, z którego pochodzi, czy w którym mieszka, no i dlatego przekracza granice Unii Europejskiej, a później Unia Europejska ma się nim opiekować. No wchodzi w ten pakt migracyjny także rozporządzenie w sprawie kontroli przesiewowej, która jest w ogóle nieskuteczna i tak dalej, i tak dalej. Tych dokumentów w pakcie jest bardzo dużo. One wszystkie będą głosowane 10 kwietnia. My będziemy w przypadku wszystkich tych dokumentów głosować przeciw. Zgłosiłem także swój udział, swoją gotowość do udziału w debacie, bo tego samego dnia będzie debata, ale nie wchodząc w szczegóły, chciałbym poinformować, do czego sprowadzają się ten pakiet wszystkich tych rozporządzeń i dyrektyw. Sprowadzają się do tego, że jak pamiętamy, w 2015 roku przyjęto tak zwany podział kwotowy. Przynajmniej próbowano przyjąć rozwiązanie podziału kwotowego. To znaczy, nielegalni migranci trafiają na Lampedusę, nielegalnie czy inne miejsce w Europie, są rozsyłani do państw członkowskich w zależności od wielkości państwa oraz PKB, jakie osiąga to państwo. No i ten system kwotowy oczywiście upadł. My nie zgodziliśmy się na to. Od 2015 roku nie zgadzaliśmy się na to, aby nielegalni migranci trafiali do Polski. Oczywiście straszono nas karami, oczywiście straszono nas kolejnymi rezolucjami przeciwko Polsce. Różnego rodzaju naciski miały miejsce. Nigdy się na to nie zgodziliśmy i nie zgadzamy się teraz. Ale od 2015 roku, od podziału kwotowego, który, przypominam, upadł, po prostu nie zadziałał, zmieniło się to, że ten podział kwotowy zmienił się w ten właśnie pakt migracyjny, serię dokumentów, które mówią o tym, no nie wprost, ale wniosek jest taki, że państwa, które nie uczestniczyły do tej pory w tym obciążeniu, w tym trudzie radzenia sobie z nielegalną migracją, będą ponosiły teraz największe obciążenia. Czyli nie ma już tak naprawdę tego systemu obliczeniowego ze względu na wielkość państwa czy osiągane PKB, tylko patrzy się w przeszłość i mówi się, aha, Polska nie pomagała, Węgry nie pomagały, inni też się opierali, to w takim razie te państwa będą teraz ponosić większe obciążenia, czyli większą ilość migrantów. Co więcej, bardzo istotnym jest to, że w proponowanych zmianach traktatowych, które pośrednio łączą się z paktem migracyjnym, jest napisane, że obozy dla uchodźców, przypominam, to nie są uchodźcy, ale nielegalni migranci, będą budowane głównie na granicy Unii Europejskiej z państwami trzecimi. Kto ma najdłuższą granicę Unii Europejskiej? Polska. Mówimy tutaj o najdłuższym odcinku lądowym. A więc jest to seria dokumentów, które są bardzo niebezpieczne z wielu względów. Nie chodzi tylko o kwestie bezpieczeństwa czy struktury społecznej, nie tylko różnego rodzaju wyzwania zmian kulturowych w Europie, ale też potężne obciążenie finansowe, bo trzeba przypomnieć, że ten mechanizm kar dla państw, które nie zgodzą się przyjąć migrantów, to jest 20 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego uchodźcę. Co więcej, to nie jest tak, że odmawiając, my automatycznie płacimy karę. Może być tak, że komisja nie wyrazi zgody na odmowę, nawet nie wyrazi zgody na tą karę. A więc te wszystkie nieprawdziwe argumenty, które słyszymy ze strony obecnie rządzących, że nam to nie grozi, ponieważ przyjęliśmy Ukraińców, ponieważ my już pomogliśmy, są po prostu nieprawdziwe, ponieważ w żadnym z tych dokumentów, w żadnym z tych rozporządzeń nie ma żadnej klarownej i jasnej informacji, że jeżeli ktoś przyjął 1 000 000 Ukraińców czy 2 000 000 Ukraińców, to nie będzie przyjmował teraz nielegalnych migrantów. To jest nieprawda. Jest napisane, że będzie można złożyć wniosek do pani komisarz, będzie można złożyć prośbę, aby to wzięła pod uwagę i rozważyła, ale nikt nie mówi i nikt nie gwarantuje, jaki będzie wynik rozpatrywania takiej prośby czy takiego wniosku. Biorąc pod uwagę nasze polskie doświadczenie Komisją Europejską, można się domyślać, jaka będzie odpowiedź.
Panie pośle, też pytanie pojawia się takie, czy obecnie rządzący no po prostu nie zgodzą się na przyjęcie nielegalnych migrantów, jak my o nich mówimy, czyli tych uchodźców, o których jest mowa w dokumencie, czy po prostu ze strony rządu polskiego obecnego nie będzie takiej zgody, więc też kary ewentualne nie wchodziłyby w grę, bo zgodzilibyśmy się na przyjęcie tych ludzi.
Po pierwsze uważam, że obecny rząd, obecna większość rządząca, po pierwsze zgodzi się na to i nawet nikt nie będzie protestował, ponieważ obserwując wyniki głosowań oraz to, jak zachowywali się w komisji LIBE 14 lutego tego roku, widzimy, że żadnego sprzeciwu nie było. Co więcej, sprawozdawcą, posłem, który to przedstawiał na komisji parlamentowi, był przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej, a więc grupy politycznej Platformy Obywatelskiej. Więc no, de facto to oni przeprowadzają cały ten proces. Gdyby chcieli w jakikolwiek sposób sprzeciwić się temu zagrożeniu, temu obciążeniu w różnych aspektach, powtarzam, to już dawno rozpoczęliby rozmowy we własnej partii, w Europejskiej Partii Ludowej, we własnej grupie w Parlamencie Europejskim. Nie zgodziliby się na to, aby posłem sprawozdawcą przedstawiającym te propozycje był poseł z ich grupy i głosowaliby przeciwko temu. Niestety głosują za. Zobowiązania Donalda Tuska wobec tych, którzy tak mocno mu kibicowali, przecież pamiętamy, jak przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła i powtarzała, że oczekuje zobaczyć Donalda niebawem jako premiera, są tak duże, że on nie będzie w stanie, bez względu na jego poglądy czy wolę, odmówić, ponieważ te zobowiązania są potężne, więc obawiam się, że jeżeli ten rząd utrzyma się do końca kadencji, w co nie wierzę i to także chcę mocno podkreślić, nie wierzę w to, że ten rząd utrzyma się do końca tej kadencji, ponieważ decyzje, które podejmuje, są tak w niezgodzie i w sprzeczności z interesem narodu polskiego, że kolejne grupy społeczne, nie tylko rolnicy, zaczną protestować. Proszę zauważyć, że protesty, które widzimy, pierwsze protesty po wyborach, to są rolnicy, następnie dołączają do nich transportowcy, myśliwi oraz kolejni. Słyszymy o tym, że mają być masowe zwolnienia w Poczcie Polskiej. Pocztowcy wyjdą na ulicę. Za chwilę wyjdą na ulicę nauczyciele, którzy nie otrzymali obiecanych podwyżek. Przecież obiecanym było minimum 1500 zł, 30% podwyżki. One nie weszły w życie i nie wejdą. Podobnie jest z kwotą wolną 60 tysięcy od podatku. Przecież to są obietnice na pierwsze 100 dni rządu, które już minęły i słyszymy, że ta obietnica nie będzie zrealizowana ani w tym roku, ani w następnym. Nie mówię już o akademiku za złotówkę dla młodych studentów, nie mówię już o laptopach dla młodzieży, nie mówię już o paliwie legendarnym za 5,19. Kolejne grupy społeczne zaczną protestować, więc jeżeli jakimś cudem Tuskowi uda się utrzymać ten rząd do końca kadencji, to niestety będzie to bardzo dużym obciążeniem dla Polski ze względu na migrację, ze względu na opodatkowanie i ze względu no, na te zagrożenia, na które niestety się zgadza. Widzimy, jakie są doświadczenia migracji w państwach, które zgodziły się na kontynuowanie tego szaleństwa, bo tak trzeba to nazwać, rozpoczętego przez Niemcy.
Panie pośle, bardzo dziękuję. Będziemy pewnie jeszcze w najbliższych dniach te sprawy komentować, a kadencję Parlamentu Europejskiego też podsumowywać. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem.